Nie możemy dopłynąć do brzegów tej Odysei wyborczej, ale to jest chyba rzecz oczywista w Odysei, że się płynie i nie wiadomo, kiedy się łódź zacumuje, a my płyniemy w tej opowieści o polskich wyborach, no może w ogóle o polskiej demokracji. 30 parę lat tej demokracji mamy, w jakiej ona jest kondycji, w którym kierunku nawa państwowa będzie nawigować w najbliższym czasie. Opowiadamy o tym wszystkim z różnych, przeróżnych perspektyw. Dzisiaj będzie perspektywa prawna, ale też historyczna, też osobista. W naszym studio profesor Jan Majchrowski, prawnik, wykładowca akademicki, były sędzia Sądu Najwyższego, ale także, jak się okazuje, pisarz. I to nie taki pisarz, to pisze książki naukowe, ale taki, który pisze literaturę. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi znowu w radiu wnet być.
Bardzo dziękujemy, że pan profesor zaproszenie przyjął.
Wnet przyjąłem.
Przeciw uzbrojonym analfabetom. To jest w zasadzie, co to jest za książka? To jest powieść? To jest... Cóż panu profesorowi spod pióra wyszło zaraz po tym, jak pan wyszedł z Sądu Najwyższego?
Tytuł cały więcej wyjaśnia. Przeciw uzbrojonym analfabetom, opowiastki z 12 miesięcy. A jakie to jest 12 miesięcy, no to już oczywiście czytelnik musi sam zajrzeć. Natomiast rzeczywiście, jak zrezygnowałem z Sądu Najwyższego, to chciałem zrobić coś, co myślę było pozytywne, w związku z tym usiąść i pisać. To są takie skojarzenia historyczne, bo każdy miesiąc odnosi się do jakiegoś ważnego dla Polaków wydarzenia historycznego, ale tam są też do powiedzenia, aluzje. I tam bardzo dużo o ludziach, nie tylko historycznych, również tych współczesnych, tych ludziach, których ja spotkałem na swojej drodze. I takie różne fakty i fakciki anegdotyczne, śmieszne, a czasem smutne, tragiczne, gorzkie, a bywa, że i kompromitujące. No cóż.
Osobista historia, czy osobista opowieść o historii politycznej i prawnej III Rzeczpospolitej, końcówki PRL-u, tak to można opisać?
Szerzej, Polski w ogóle. I myślę, że takie pytanie, które się przez tę książkę przewija, które dzisiaj, po tych wyborach również jest niezwykle aktualne, to jest pytanie nie tylko... Jaka Polska? Czyja Polska? Ale to jest pytanie, co to w ogóle jest Polska i co to znaczy być Polakiem? W tej książce daję na to pytanie moją własną, bardzo subiektywną, bardzo osobistą odpowiedź, ale mam nadzieję, że czytelnika do niej przekonam. A jeżeli można jeszcze nawiązać do tego, co pan redaktor na początku powiedział, bo proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że pan redaktor w takim nastroju dzisiaj marynistycznym, dlatego że Odyseja, no to ten Odys płynął, prawda? Potem pan redaktor mówił o nawie państwowej, toż to statek przecież i jak ona będzie płynęła. No to ja bym w tym duchu marynistycznym powiedział, że ja też płynę w tej książce przez rozmaite epoki i wydarzenia. Natomiast co z tym statkiem będzie, z tą nawą państwową? Otóż rozwiązania są różne. Ten statek może płynąć tam, gdzie nowi kapitanowie czy nowy kapitan go zasteruje, ale ja tylko dokończę myśl. Ale może również dryfować i może również zatonąć.
Tego byśmy nie chcieli, bo my wszyscy na tym statku jesteśmy pasażerami albo marynarzami, albo niektórzy są sternikami, w zależności kto jaką decyzję podejmie osobiście, na ile się zaangażować w sprawy publiczne. Zresztą to nie jest oczywiście moja, to najbardziej znana, wykorzystana przez księdza Piotra Skargę paralela państwa do statku. Dobrze, ale jeszcze zanim się chciałem tak powstrząść, pan profesor, żeby nie pójść tą politykę, tylko jeszcze chwilę przy książce zostać. Ja rozumiem, że pan profesor jest przeciw, ale kto to są ci uzbrojeni analfabeci?
No właśnie, to jest dwuznaczne, więc postawię tutaj wielokropek, ale też jest odesłanie do pewnych faktycznie nazwanych uzbrojonych analfabetów, bo to jest tam aluzja do rzeczywistych zdarzeń, do ofragu, obozu oficerskiego w Murnau w czasie II wojny światowej, w której całą wojnę po kampanii wrześniowej, po bitwie pod Kockiem spędził mój ojciec. I był tam między innymi taki rotmistrz. Ojciec zawsze go wspominał, mówił, że bardzo mądry człowiek. Rotmistrz Zygmunt Bilwin. A na budkach strażniczych stali niemieccy lotnicy, którzy już nie mieli na czym latać i w związku z tym umieścili ich tam jako strażników i z każdej okazji korzystali, by móc tylko legalnie strzelić do tych oficerów, jeśli się wychylili z okna w czasie alarmu, jeśli się tam nie zachowali jak trzeba, do drutów gdzieś podeszli i ginęli ci polscy oficerowie. Ja zresztą byłem na ich grobach w Murnau po wielu latach. I rotmistrz Bilwin mówił: nie zginąć od kuli uzbrojonego analfabety, bo ci Niemcy to są analfabeci w porównaniu z nami, polskimi oficerami. My musimy przeżyć. Nie chodzi o to, żeby zginąć głupio, bo to żaden zaszczyt. I tam jest tak samo mowa o różnych śmierciach, które miały miejsce w czasie wojny, między innymi o zabitym, przecież niedaleko stąd, Baczyńskim, który zginął od kuli snajpera. I zadaje takie pytanie, między innymi w tej książce, jak mówimy o naszych roszczeniach wobec Niemców, odszkodowaniach, ile byście zapłacili za śmierć Goethego? Bo Baczyński był polskim Goethem, to był genialny poeta. Jak wycenić takie straty wojenne? Nie należy o nich zapominać i to też jest nasza historia i to też jest o tym ta książka.
Wiele osób na pewno by ten tytuł i tą pozycję, że ja jestem przeciwko, idę naprzeciw uzbrojonym analfabetom, to taka figura retoryczna, w której każdy by się, czy prawie każdy by się odnalazł i chętnie by się znalazł w takiej figurze, najlepiej jeszcze w samotności, stojąc sam twarzą w twarz, oko w oko właśnie z tłumem uzbrojonych analfabetów. Czyż to nie jest takie szlachetne uczucie?
To zależy, panie redaktorze. Ale myślę, że niektórzy się poczują jako tytułowi uzbrojeni analfabeci i powiem
myślę,
tak.
Myślę, że niewielu, bo każdy o sobie myśli, że jest niezwykle...
Tam są tacy, co będą wiedzieć, że to jest o nich. I chciałbym powiedzieć, nie wyprowadzam was z błędu, to o was.
Chociaż na okładce jest miecz, podobny trochę kształtem do
ale do pióra, proszę zwrócić uwagę, grafik, czy pani grafik właściwie ten miecz przemieniła w pióra, bo ta broń z obu stron może być właśnie piórem. I pióro to jest bardzo skuteczna broń. Była taka piosenka ze stanu wojennego, to chyba Kelusa, która mówiła, że o papierowej amunicji, która przebija pancerze czołgów.
Miecz, który się zamienia w pióro, ale zanim się zamieni, jest mieczem obosiecznym. W tej chwili można powiedzieć, że jedna i druga strona by się postawiła w sporze politycznym, że walczy z analfabetami prawnymi. To szybko, może nie wiem, czy taktownie, ale przejdę do sporu prawnego. Teraz wiele osób będzie chciało wendety, właśnie uznając, że będą robić porządki po analfabetach, a są ci, którzy uważają, że tamci, którzy chcą do władzy w sądownictwie wrócić, to właśnie oni są prawnymi analfabetami. Jak będzie wyglądał ten spór o polski system sądownictwa w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska?
No tutaj ja bym przywołał przede wszystkim Marksa, który mówił, że byt określa świadomość. I myślę, że niektórzy przynajmniej sojusznicy i koalicjanci Donalda Tuska z Marksa się uczyli i na Marksie wzorowali, chociaż się dzisiaj od niego odżegnują. Ten byt się zmienił i świadomość ich też się zmienia. Był krzyk potworny, kiedy mocą ustaw Sejmu Rzeczypospolitej, podkreślam to, uchwalano zmiany dotyczące sądownictwa polskiego i szedł na to gigantyczny atak z użyciem wszelkich możliwych sił, w tym przede wszystkim sił międzynarodowych, a dzisiaj słyszę, że wystarczy uchwała Sejmu, że wystarczy uchwała, żeby powiedzieć, ci ludzie nie są sędziami, Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem, Krajowa Rada Sądownictwa nie jest Krajową Radą Sądownictwa, a może prezydent nie jest prezydentem, bo przecież już już były takie głosy, takie papierki lakmusowe, kiedy były ostatnie wybory. Nie chcę tutaj naprawdę wymieniać nazwisk, bo to są nazwiska osób, z którymi w jakiś sposób muszę niestety stykać się na uniwersytecie, choć staram się to uczynić jak najrzadziej możliwe. Natomiast które już zaczynały wtedy takie przygrywki do tego, jak tu unieważnić wybory, jak tu podważyć, jak tu wszystko wstrząsnąć. No ich, oni patrzą tak na świat. Byt określa świadomość. My czy oni? I zależnie od tego, co się komu opłaca, takie będą krzyki na temat konstytucji. Raz konstytucja jest na sztandarach, bo się jej broni, chociaż nie została złamana. Aczkolwiek reforma oczywiście nie wszystkim się musiała podobać. Natomiast dzisiaj sztandar konstytucji jest gdzieś tam... Sztandar konstytucji wyprowadzić, że będę parafrazował Rakowskiego.
Ale to jest
bo dzisiaj
hasło,
ona jest nieważna.
Ale to jest hasło tych, którzy są dookoła justicji, dookoła no, tych prawników opozycyjnych, którzy rzeczywiście marzą i bardzo, bardzo kibicują i bardzo teraz nawet żądają twardych zmian w sądownictwie.
To jest nihilizm prawny całkowity. Nie liczenie się z nikim i z niczym. To są słowa o prezesie Narodowego Banku Polskiego, wybranego przecież w normalnej procedurze, że się go wyprowadzi, tak? No, w normalnym państwie byłyby to groźby zamachu stanu. W normalnym państwie, ale...
Ale to jest zamach stanu? Czy pan zna to środowisko? No był pan sędzią jakoś w pewnym sensie. Był pan świadkiem i może nie współtwórcą, no ale jednak aktywnym uczestnikiem i aktywnym obserwatorem reformy wymiaru sprawiedliwości i ludzi, którzy bronili poprzedniego systemu.
I pierwszą ofiarą tak, tego wymiaru sprawiedliwości, tej reformy, a raczej tego, że się cofnięto w sposób, ja to powiem może pierwszy raz tak ostro, chociaż przecież w tym studio chyba ostro przemawiałem, w tchórzliwy sposób. A tchórzostwo, proszę państwa, zawsze jest głupie. I zawsze się tak kończy. Jest takie bardzo brzydkie i niemądre zasadniczo powiedzenie o Polsce, że Polacy potrząsają czy pobrzękują szabelką. Bardzo często jest ono używane, kiedy my przeciwko czemuś się buntujemy, nie zgadzamy się na przykład na arenie międzynarodowej, na przykład w Brukseli. I wtedy padają takie słowa, potrząsanie szabelką, takie prześmiewcze. Ja bym chciał przypomnieć, że te słowa zastosował i chyba wymyślił Władimir Iljicz Lenin. Jeszcze przed rewolucją, kiedy pisał w jednym z swoich pism o Piłsudskim i o frakach, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej. Prześmiewczo. Ale niestety muszę powiedzieć, niestety, w tym powiedzeniu jest trochę prawdy. Dlatego, że czasami wyciąga się szablę z pochwy i potem się ją chowa, tak jak ogon pod siebie. Proszę sobie przypomnieć, ile my reform, ile my ustaw ważnych w ciągu tych 8 lat mieliśmy na trybunie sejmowej. Ile było rzeczy już uchwalonych albo mających być uchwalone. I potem się z nich wycofywano jakoś chyłkiem, jakoś ze wstydem. No proszę państwa, i tak było z tą reformą sądownictwa. Przecież mnie uniemożliwiono sądzenie sędziów, do czego zostałem powołany, metodami, które były pozaprawne, całkowicie pozaprawne. I to ze strony osób z obozu, związanego bardziej z obozem rządzącym. Jednym słowem. Jak się chce walczyć i wyciąga się szablę z pochwy, to trzeba ciąć. A jak się nie ma odwagi, żeby ciąć, to się tej szabli nie wyciąga.
Kto stchórzył?
Ci, co stchórzyli, wiedzą.
To nie będziemy ich nazywać. No, nie będę pana profesora za język dalej ciągnął. Jan Majchrowski, profesor prawa, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski, były sędzia Sądu Najwyższego. Trochę jeszcze pana profesora podpytam o to, jak może ta rewolucja wyglądać, która teraz idzie, albo kontrrewolucja, jak zwał, z tej strony patrzeć. Do czego są zdolni ci sędziowie, którzy się zgrupowali, którzy zrzucili de facto togi, nieformalnie, ale de facto i przedzierzgnęli się w polityków dookoła Donalda Tuska.
No to oni ustami jednej z pań sędziów, przywódczyni pewnej duchowej tej grupy, powiedzieli: ja pragnę zemsty. To jest ta sama osoba, co wprowadziła do obiegu nazwę kasta. Więc tak, oni chcą zemsty. Jak to będzie działało? Rozmaicie. Pierwszy etap to ja widzę zastraszenie. To znaczy zastraszyć, niech ci, którzy podnieśli głowę, zaczną się chyłkiem wycofywać, a najlepiej wystawiać swoich kolegów. To jest taka świetna metoda, żeby wzajemnie towarzystwo zaczęło się gnoić jedni drugich. Po tym etapie przystępujemy do jakiegoś frontalnego ataku. I teraz pytanie, czy to będzie atak przy użyciu formalnych środków konstytucyjnych, co oczywiście jest możliwe i jako prawnik nie mogę przeciwko temu protestować, dlatego że Sejm ma prawo uchwalać ustawy, jakie uważa za stosowne, byleby one były zgodne z konstytucją.
A prezydent ma prawo albo
wetować, oczywiście. To jest pytanie oczywiście o te presje właśnie, jakie będą wywoływane. A jest jeszcze druga metoda, niektórzy się domagają tego, no taka bolszewicka całkowicie. Jedną uchwałą to wszystko.
Zajmu.
Tak, to czymś tam, jakimś kwitem się ich usunie, prawda? I już. No takie rzeczy robili komuniści po wojnie, takie rzeczy zrobiła Targowica. Ja zresztą w kilku artykułach z tej minionej ośmiolatki pisałem o tym, niedwuznacznie wskazując, że to tak się może skończyć, jeśli kropki nad i się nie postawi. Mianowicie Targowica po prostu unieważniła en bloc wszystko to, co wyprodukował Sejm czteroletni, łącznie z Konstytucją 3 maja, uznała to jest za niebyłe. I co? I nic. Nic. Potem były rozbiory.
To niestety tak wyglądało. Rzeczywiście to, co Targowica robiła, było nawet sprzeczne z tym, co uchwalił Sejm Wielki wprost, no bo nie udało się tak po prostu zniszczyć, tak jak oni zrobili ustawy rządowej, czyli Konstytucji 3 maja. Panie profesorze, zastanawiam się, gdzie będzie pierwszy atak przeprowadzony, jak pan profesor...
Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszy.
Czyli wkroczenie do Trybunału.
No myślę, że tak, dlatego że jeżeli Trybunał zostanie utrzymany, no to wtedy będzie mógł badać zgodność z Konstytucją polskich ustaw. Inna rzecz, że w Trybunale, tu też kłania się pewna polityka personalna Sejmu, który powoływał sędziów Trybunału, mówię to ze zgryźliwym uśmiechem, mianowicie on jest wewnętrznie dzisiaj zablokowany, jak wiadomo, chodzi o to, o pytanie, czy prezes Trybunału, pani Przyłębska, jest prezesem Trybunału. I tutaj zdania w Trybunale są podzielone, co skutecznie do tej pory uniemożliwiało jego, od pewnego czasu, jego działania. W związku z tym troszeczkę jest bezzębny, że tak powiem, i nie gryzie póki co ten Trybunał Konstytucyjny, ale to jest organ niesłychanie ważny. Wymiana składu personalnego Trybunału Konstytucyjnego zajęłaby Sejmowi ładnych kilka lat, no bo tam kadencje się po prostu kończą. To jest rzecz, myślę, kluczowa. Inną rzeczą, na co wskazuje upolityzowana część środowiska sędziowskiego, związanego z wczorajszą, a pewnie już nie jutrzejszą opozycją, to jest Krajowa Rada Sądownictwa, czyli organ powołany wybrany ustawą, powołany zgodnie z konstytucją. Proszę przeczytać sobie konstytucję i wskazać palcem, co tam jest niezgodne. To jest po prostu głoszenie takich rzeczy, to włos się jeży na głowie, okazuje się, że wszystko można głosić. I tam są sędziowie, w większości sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm. Oni mają wielki wpływ na obsadę urzędów sędziowskich. I teraz co? Kilka tysięcy sędziów, asesorów, sędziów nowych zostało powołanych. Prezydent ich powołał na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z tym, co głoszą ci ludzie, którzy chcą to wszystko wywrócić do góry nogami,
rzecznik
oni mają odejść.
Pan sędzia Markiewicz mówi, tak, mają wrócić tam, skąd przyszli. Te 4000, czy przeszło 4000 osób ma, zdaniem tych zrewoltowanych sędziów, wrócić do swoich poprzednich zawodów, tak jakby znaczy, powołania, jakby wyboru przed KRS-em nie było i powołania prezydenckiego także jakby nie było.
Ja myślę, że to jest próba tworzenia w Polsce tej kategorii podobywatelskiej, którą stworzyli bolszewicy swego czasu. To byli liszeńcy, to byli tacy ludzie drugiej kategorii, bez praw. Ostrzegano tych młodych ludzi, bo to przeważnie młodzi ludzie, którzy odbyli studia prawnicze. Następnie odbyli aplikacje sędziowskie. Zdali sędziowskie egzaminy.
Przeszli przez szkoły w Krakowie.
Ale zostali, przepraszam bardzo, lepiej wykształceni niż ci pseudosędziowie, którzy przechodzili w stalinowskie szkoły duracza. Proszę państwa, pisałem właśnie teraz artykuł na ten temat, który będzie niebawem opublikowany. Otóż, badając akta Krajowej Rady Sądownictwa, jednoznacznie można stwierdzić, że w 1989 roku, kiedy powoływano Sąd Najwyższy, powoływał go prezydent Wojciech Jaruzelski, generał, ten sam od stanu wojennego, na wniosek ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa, w której większość ludzi związana była ze starym reżimem politycznym. Oni powołali ten Sąd Najwyższy w takim kształcie, że ostał się przez lat kilkadziesiąt. I cóż? I można potem było patrzeć, jacy to byli różni, dziwni ludzie. Muszę powiedzieć, że spotkałem się z nimi w mojej praktyce w Sądzie Najwyższym, ponieważ w dwóch przypadkach przynajmniej orzekałem o uchyleniu im immunitetu sędziowskiego na wniosek prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, który chciał im postawić zarzut zbrodni komunistycznej. To ma się rozumieć, nie dotyczy wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, to oczywiste. Natomiast to pokazuje, jaka to była niedobra selekcja i jak się ona odbywała. I co? I tam nie ma żadnych zarzutów? Tam była mowa o tym, w tamtym czasie była dyskusja. Czy może w Sądzie Najwyższym zasiadać człowiek nie będący magistrem prawa? Proszę państwa, ja nie żartuję. Ja nie żartuję. Tam było pismo, które wyszło z ówczesnego Sądu Najwyższego, którym dowodził pan Łopatka Adam, znana postać, który potem się w zasadzie przyznał do jego autorstwa, w którym było napisane, tłumaczono, że przecież mogą być sędziowie, również w Sądzie Najwyższym, którzy nie mają aplikacji, nie mają egzaminów sędziowskich, którzy przeszli, jak napisano, przynajmniej dwumiesięczny kurs w szkole, w ośrodku szkoleniowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości, czytaj w latach 50. No proszę państwa, i co? I tych ludzi nie podważano ich statusu sędziowskiego, wszystko w porządku.
No nie
nominaci
podważa
Jaruzelskiego
się,
tak. Są sędziami, tak? Ci, którzy ludzi za byle co skazywali w stanie wojennym, są sędziami. A ludzie, którzy przeszli aplikacje, pozdawali egzaminy albo są profesorami prawa, sędziami mają nie być, tak? Można wszystko. Ale proszę państwa, też powiem tak, akurat nie jest to do słuchaczy Radia Wnet skierowane, bo tylko szerzej. Jak sobie pościelesz, tak się i wyśpisz. Sprawy ludzi będą rozpatrywane właśnie przez takich sędziów. Takich sędziów, którzy przed kimś się tam ugięli. Nie żal tych młodych ludzi, rzeczywiście. Bogu ducha winnych. Oni mogą mieć przecież swoje prywatne poglądy polityczne, zupełnie bardzo rozmaite. Tak. Ale proszę sobie wyobrazić, że ktoś nagle mówi inżynierom, absolwentom Politechniki. Nie zostań inżynierem na budowie, bo władza jest zła. Nie buduj mostów, ani autostrad, ani dróg za Tuska, bo Tusk jest B. No przecież w głowę by się można było tylko popukać. Istotne jest, żeby sędzia był wierny swojej sędziowskiej przysiędze. I to jest wymiar prawdziwy sędziego, żeby miał charakter. A ta przysięga mówi o wierności Rzeczypospolitej, nie Unii Europejskiej.
Chociaż część sędziów uznała się za sędziów europejskich, cokolwiek to znaczy, bo dalibóg nie jest to kategoria prawna, którą można by jakoś w sposób konkretny i jednoznaczny uchwycić, panie profesorze.
Nie można być obywatelem europejskim, nie będąc obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie ma obywatelstwa europejskiego, tak samo jak nie można być sędzią europejskim, nie będąc sędzią w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Kto tego nie rozumie, nic nie rozumie.
I o tym mówił Jan Majchrowski, profesor prawa, wykładowca akademicki, współtwórca projektu konstytucji, który kiedyś zgłosiła Solidarność, a od niedawna także pisarz, literat, debiut literacki przeciw uzbrojonym analfabetom, książka opracowana, zdaje się, że podobno nawet zredagowana osobiście przez...
Redaktorzy to, że tak powiem, oni tam czepiali się tego i owego i tylko, żebym dopisał raczej chcieli. W ten sposób. Tadeusz Zysk, Grzegorczyk, pisarz...
Tak jest, w sensie, że zredagowana przez Tadeusza Zyska...
Do właściciela wydawnictwa i kandydata na posła niedawno. Tadeusz, pozdrawiam cię tutaj, jeśli nas słyszysz. Natomiast muszę powiedzieć, że Tadeusz Zysk, to gdybym ja się słuchał tych jego rad, to ja bym jeszcze tę książkę pisał, bo on by chciał jeszcze i to, i tamto, i owo, i dziesiąte. Na szczęście się oparłem i już. Będzie, państwo ocenią efekt.
Będzie drugi tom najwyżej i Tadeusz Zysk też będzie szczęśliwy. I pan
panie
profesor...
redaktorze, niech pan tak nie mówi, bo niektórzy ludzie drżą, myśląc o tym, co ja tam dalej ze wspominek moich nowszych napiszę.
No to jeżeli ktoś jest ciekawy, co z tych słynek już się znalazło, to zapraszamy do księgarni, bo książka Jana Majchrowskiego przeciw uzbrojonym analfabetom w księgarniach dostępna już jest. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się państwu, do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A teraz będzie niespodzianka, bo w naszej Odysei Wyborczej zagości Hania Tracz, ale zanim to nastąpi, Hanna Tracz, pani magister prawa, było nie było, Hanna Tracz, ale zanim to nastąpi, to my posłuchamy piosenki.